Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które będziemy rozważać w dzisiejszą niedzielę, wyjęte jest z Ewangelii Jana z rozdziału 6 od wiersza 55. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba, nie taki, jaki spożywali ojcowie i pomierali. Kto posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. To powiedział, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło: twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: to was gorszy? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Panie nasz Boże Wszechmogący, dziękujemy ci za ten prawdziwy chleb, który posłałeś na świat, abyśmy w tobie i w nim mogli mieć życie. Daj nam tylko teraz moc Ducha Twojego Świętego, aby otwierał nas, nasze życie, nasze serce na to, co ty do nas mówisz przez swoje słowo. Przez Jezusa i dla Jego chwały. Amen. Drogie siostry i bracia, w rozdziale 6 Ewangelii Jana znajdujemy trwający konflikt pomiędzy Panem Jezusem a faryzeuszami, nauczycielami prawa. Po tym, jak Pan Jezus troszeczkę wcześniej dokonał niesamowitego cudu nakarmienia 5000, rozpoczyna teraz Jezus nauczanie tego tłumu, który po tym wydarzeniu za nim zaczął chodzić. Ale już od samego początku widzimy, że Pan Jezus nie ma zamiaru czarować ludzi. Nie ma zamiaru prowadzić ich do rewolty, ani też nie ma zamiaru być gwiazdorem między nimi. Jezus został posłany przecież po to, aby przekazać ludziom najważniejsze poselstwo ich życia. I aby to poselstwo przypieczętować i zagwarantować swoim życiem, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem, zaznaczając, że wszystko to, co powiedział, jest prawdą. I to, co chce powiedzieć tym ludziom zgromadzonym wokół niego, szybko okazuje się być nie tylko konfliktogenne, ale stanowi swoisty kamień obrazy dla tych, którzy go słuchają. I dziś przed takim słowem Kościół każe nam stanąć, rozważyć go, abyśmy zastanowili się, co tak naprawdę Pan Jezus tutaj mówi i dlaczego jego słowa wywołują taką reakcję. Właściwie, kiedy przeczytamy taką czy inną Ewangelię, bardzo szybko zauważymy, że wszystko to, co Pan Jezus robi, wywołuje u kogoś negatywne emocje i jest dla kogoś drażliwe. Niesamowite jest to, że Pan Bóg od dawna, od zawsze wiedział, że tak właśnie będzie. Już przez proroka Izajasza kilkaset lat przed przyjściem Pana Jezusa zapowiedział: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę skandalu, ale ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I dokładnie to widzimy w Ewangeliach. Drażliwe było dla ludzi to, że Pan Jezus urodził się w Betlejem. To, że mieszkał w Nazarecie, to, że wywodził się z Galilei, to, że jadał z ludźmi odrzuconymi, to, że uzdrawiał w sabat, to, że miał na ziemi moc odpuszczania grzechów, to, że wskrzeszał z martwych, to, co mówił, to, czego nie mówił, to, co robił i to, czego nie robił, to, że umarł na krzyżu, to, że zmartwychwstał, to, że objawił się komuś takiemu jak Saul, czyli apostoł Paweł, i wiele, wiele innych rzeczy wzbudzało u jednych niechęć i odrazę, dla drugich było drogą prowadzącą do życia. Ewangelie podają kilka przykładów, że momentami ludzie byli tak wściekli na Jezusa, że brali kamienie do swoich rąk, byli gotowi go ukamienować albo zabić go w inny sposób. Dla przykładu Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Póki jednak nie przyszedł czas na Jezusa, miał on fantastyczną zdolność, by kontrolować każdą sytuację konfliktową, doprowadzając swoją służbę do odpowiedniego momentu, odpowiedniego czasu. I takie same reakcje Ewangelia wywołuje w całej historii Kościoła po dziś dzień. Przeciwko Ewangelii były i są narody, różne ustroje polityczne, inne religie, władze lokalne, ale i nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, czasem nasi współdomownicy oraz nasi współwyznawcy. Czasem wydaje się, że coś tak szczególnego jak Ewangelia powinno zawsze rodzić pokój i miłość. Nic bardziej błędnego. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, mówi Jezus. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. W innym miejscu Pan Jezus mówi, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Wszystko, co było i co jest ściśle powiązane z Panem Jezusem, rodzi zgorszenie i odrazę. Gdybyśmy jednak mieli wybrać tą najbardziej konfliktogenną rzecz z jego nauczania, co by to było, jak myślisz? Przesłanie Nowego Testamentu. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Czyli to, o czym mówi nasz dzisiejszy tekst. Pośrodku całego zaistniałego konfliktu 6 rozdziału Ewangelii Jana. Zobaczmy zatem, co takiego robi Jezus, a raczej co takiego mówi Pan Jezus. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Widzimy tutaj coś dziwnego. Widzimy, że Pan Jezus stosuje obraz spożywania, obraz picia, ponieważ Żydzi z dumą podkreślali, że ich ojcowie jedli mannę na pustyni. Mieli udział w dziele Mojżesza, dlatego ze względu na to pochodzenie, przynależność wyznaniową, byli ukochanym ludem Bożym. Pan Jezus przychodzi i mówi, niestety to się skończyło. Nie ma już tego. Od teraz ja jestem prawdziwym, czyli jedynym chlebem życia. Nie ma już innego sposobu na zbawienie. Wyobraźmy sobie, jakie reakcje musiało to powodować w słuchaczach. Nie ma innego sposobu na zbawienie. Po drugie, dla Żydów i dla wszystkich słuchających, właśnie posiłek, czyli spożywanie i picie, wyrażał znaczenie wspólnoty, przyjaźni i więzi. Wspólnoty, przyjaźni i więzi. Poniekąd u nas też tak jest. Co prawda coraz częściej jadamy sami w pośpiechu ze względu na różne obowiązki, ale za każdym razem, kiedy udaje nam się spotkać razem przy stole, kiedy obchodzimy na przykład jakąś wspólną uroczystość, tak jak to będzie dzisiaj udziałem naszego brata, wtedy jest to dowód naszej więzi, więzi tych współbiesiadników. A zatem po pierwsze Jezus mówi, że żydowski kontekst, historia, pochodzenie, tradycje przestają mieć w kontekście zbawienia znaczenie. Teraz On jest drogą, drzwiami, przez które można jedynie wejść w społeczność z Panem Bogiem. Po drugie, to nowe przymierze, które On zakłada, oparte jest na intymnej więzi, głębszej niż jakiekolwiek relacje ludzkie. Oparte jest na głębokiej, intymnej więzi człowieka ze Zbawicielem. Dlatego Jezus nie mówi tylko, aby z Nim jeść, aby z Nim pić, aby z Nim przebywać, lecz w sposób gorszący mówi, aby Jego jeść. Historia Kościoła troszeczkę to wygładziła. My już mówimy, przyjmujemy Go. To o wiele lepiej brzmi, prawda? Jezus mówi o tym, że potrzebujemy Jego jeść, Jego spożywać, aby w ten sposób zaznaczyć charakter tej relacji pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. Z naszej perspektywy trzeba powiedzieć, że Jezus używa takiego języka, abyśmy nie byli jak Żydzi. To znaczy w kontekście zbawienia nie odwoływać się do jakiegokolwiek wydarzenia z przeszłości, do historii, pochodzenia, tradycji ojców, rodziców, babci, dziadka, lecz zbawienie uzasadnić tylko i wyłącznie w intymnej, osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Oto co przypomina ewangelista Jan Kościołowi pierwszego wieku, który po kilkudziesięciu latach od zmartwychwstania bardzo się pogubił. Zaczynał układać priorytety na rzeczach, na sprawach niebiblijnych. Zapomniał o tym, co najważniejsze. To przypomina Jan Kościołowi pierwszego wieku. Albo stajesz się uczniem, naśladowcą Pana Jezusa, albo giniesz. To brzmi jak szaleństwo. Chcielibyśmy mieć inny na to sposób. Innego nie ma. W wierszu 66 czytamy, przez to właśnie wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić. To było nie do zaakceptowania. Jak sięgam pamięcią, zastanawiam się, do czego wrócili ci ludzie. Co wybrali kosztem Jezusa, mając Go obok siebie? Co wybrali? Poszli do świątyni? Wrócili do prawa mojżeszowego, do tych starych, dobrych, utartych już zwyczajów? Nie wiem, ile razy zastanawiałem się, co też burczeli pod nosami, zostawiając Go za plecami. Jak musieli marudzić i przeklinać Pana, który odważył się podważyć sens ich wiary. To was gorszy? Pyta Jezus w 61 wierszu. Czy to was gorszy? Przecież prawdziwa Ewangelia, zgodnie z proroctwem Starego Testamentu, jest zgorszeniem i będzie zgorszeniem dla jednych, będzie jednocześnie światłem nadziei dla innych. Siostro i bracie, mów o tym, że człowiek jest najważniejszy, a humaniści będą cię cytować. Kładź nacisk na chrzest, a znajdziesz zwolenników. Mów, że najważniejszy jest Duch Święty. Będziesz miał ludzi obok siebie. Mów o tym, że trzeba chodzić do kościoła. Zdobędziesz serca u ludzi religijnych. To wszystko to są rzeczy bardzo ważne, o których trzeba mówić. Ale spróbuj przede wszystkim, jako numer jeden, mówić w miłości o krzyżu, który jest znakiem umierania dla tego świata, który jest znakiem bezkompromisowego życia na chwałę Pana, który jest znakiem, że nie jesteśmy tutaj dla samych siebie i przede wszystkim, który jest wezwaniem do naśladowania Pana Jezusa we wszystkim. Wtedy zobaczysz, jak ciasno, jak wąsko idzie się w tym świecie, jak jest trudno, ale cała reszta to ściema prowadząca w przepaść. Albo krzyż, albo nic. Amen.